No dobrze, drodzy Państwo, gromadzimy się już teraz już poza liturgią. Jesteśmy w trochę bardziej komfortowych warunkach, trochę już zrelaksowani, podbudowani, jak wspominałem, kofeiną i nie tylko pewnie. Także to jest bardzo ważne, żeby nie zaniedbywać nie tylko swojej duszy, ale również zadbać o ciało. I o tym troszkę też będę mówił. Ale może zacznijmy krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, przyjdź do nas, przyjdź do każdego z nas. Daj nam natchnienia, otwórz nasze serca. Pozwól nam podążać drogą Twojego Syna. I pomóż nam kształcić się w szkole świętego Ignacego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Królowo pokoju, święty Ignacy Loyolo, moi drodzy, te konferencje, może konferencja to jest grubo powiedziane, bo to będzie po prostu krótkie wprowadzenie, to nie będzie jakiś systematyczny wykład i tak dalej, i tak dalej. Mamy sobotę rano, więc też szanuję tę godzinę. Rozumiem, że każdy z nas jest po tygodniu pracy. Więc postaram się jakby tak ująć to najprościej i najkrócej, jak tylko się da. A to, co chcę powiedzieć, ujmę w takich dwóch częściach. W pierwszej części powiem, czym się charakteryzują te rekolekcje, które rozpoczynamy, czym one w ogóle są. Może jakieś takie ogólne zasady pomocnicze, co dobrze jest, jaką dyspozycję osiągnąć serca, jak w nie wejść, jak rozpocząć, jak je kontynuować. I też chciałbym na koniec wspomnieć o kilku trudnościach, które się wiążą z przeżywaniem, odprawianiem tego konkretnego typu rekolekcji, które zaczynamy. To będzie pierwsza część, a w drugiej części będę chciał omówić pokrótce poszczególne etapy medytacji ignacjańskiej i w związku z tym, żebyśmy to może bardziej jakoś tak wchłonęli, za chwilę rozdam też takie krótkie wprowadzenie, które jakby jest podsumowaniem też tej medytacji. Wtedy na bazie tego materiału omówię wszystkie etapy medytacji, żebyśmy mogli później sobie w domu spokojnie wrócić do tego, omówić, zreflektować. Także to będzie można sobie na tym notować. I też gdybyście Państwo mieli na przykład w trakcie tego, co mówię, jakieś pytanie, coś byłoby niezrozumiałe, to prosiłbym podnieść rękę czy tam zapytać wprost, bo dobra komunikacja to podstawa też rekolekcji. Komunikacji nie tylko z Panem Bogiem, ale między nami. Więc tak, rekolekcje w życiu codziennym jest to jeden ze sposobów odprawiania ćwiczeń duchownych. Czy wszyscy z Państwa mieli już jakiś wcześniej kontakt z duchowością ignacjańską? Ktoś wie, na czym to polega? Dla kogoś jest to zupełna nowość? Czy odprawialiście wcześniej tego typu rekolekcje? Czy wiecie w ogóle, czy hasło ignacjańskie w ogóle cokolwiek Państwu mówi? Czy to jest jeszcze na razie zupełnie takie nie wiadomo, z czym to zjeść? Więc nie wiem, może zróbmy tak. Przez podniesienie ręki prosiłbym zasygnalizować, kto już miał jakąkolwiek styczność i wie, co to są rekolekcje ignacjańskie. Dobra? A kto nigdy nie spotkał się z taką duchowością? Dla kogo to byłoby to, co będę mówił, jest zupełną nowością? Dobrze, więc postaram się wypośrodkować te punkty widzenia. Nie będę mówił rzeczy oczywistych dla jednych, a postaram się też wprowadzić to, co jest podstawowe dla osób, które tego nie słyszały wcześniej. Więc tak, podstawą duchowości ignacjańskiej są ćwiczenia duchowne. Jest to zapis doświadczenia duchowego świętego Ignacego Loyoli, który przeszedł swoją drogę duchową i to, czym się podzielił z nami, z Kościołem, okazało się niesamowicie płodne duchowo, niesamowicie rozwojowe, duchowo też. I jest to wielki skarb dla Kościoła, który już jest z nami od 5 wieków. Właśnie w tym roku przeżywamy 500. rocznicę nawrócenia świętego Ignacego Loyoli i niedługo mamy 400. rocznicę jego kanonizacji. Także to są właśnie ćwiczenia duchowne i te rekolekcje, które zaczynamy, one są niejako jednym z wariantów ich przeżywania, dlatego że ćwiczenia są na tyle elastyczne i słowo elastyczność jest jednym z wyrażeń kluczowych dla duchowości ignacjańskiej. I dlatego na przykład odprawiamy rekolekcje w domu rekolekcyjnym, wyjeżdżamy na 8 dni i tak dalej. I się oddzielamy od wszystkich bodźców, zostawiamy wszystko, wyjeżdżamy. I to jest jedna z form. Również doszliśmy do wniosku jako Kościół, jako jezuici, jako nasi, jakby rodzina ignacjańska, tak to nazwę, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić, żeby właśnie pojechać na takie rekolekcje. Dlatego też to nam pozwoliło znaleźć formułę taką, jaką zaczynamy dzisiaj, czyli pośród życia codziennego, w nieco wydłużonej formie, zamiast 8 dni mamy 4 tygodnie, czyli przeżywamy to samo, tylko w dłuższej perspektywie. Dlatego, że nie możemy poświęcić na to 24 godzin, 7 na 7 i tak dalej, więc staramy się wysupłać nieco czasu z naszego grafika dziennego, z tego, co robimy, żeby spotkać się z Panem Bogiem i wejść na tą drogę ignacjańską. Celem tych rekolekcji jest nie tyle reforma swojego życia, nie tyle może zebranie do kupy tego, co było do tej pory, nie projektowanie sobie dalszych scenariuszów, jak mam sobie życie układać. Podstawą rekolekcji ignacjańskich i wszelkich ćwiczeń duchownych jest spotkanie z Panem Bogiem i pogłębienie mojej relacji z Nim. I dopiero z tego wynika wszystko, co jest inne. Wszystkie moje decyzje, wszystko, co robię, powinno wynikać z tego, że jestem ukochanym dzieckiem Pana Boga i jestem w relacji z Nim. Tak, to. Proszę. Także podstawą rekolekcji ignacjańskich jest właśnie pogłębienie życia duchowego i nie tyle, że to jest mój wysiłek sam dla samego wysiłku, tylko zawsze trzeba mieć w perspektywie Pana Boga. Wszystko, co robimy, jest jakby przed Panem Bogiem i zawsze musimy być w każdej chwili tych rekolekcji musimy starać się stawać w świadomości, że jesteśmy z Panem Bogiem razem. I to nie jest droga, którą przechodzimy sami, tylko przechodzimy ją razem z Panem Bogiem. I to, w jaki sposób Pan Bóg nam się ukazuje, powiedzmy tak. Oczywiście nie mówię w sensie mistycznym, bo to nie każdemu jest dane, ale w sensie Pan Bóg mówi do każdego z nas. I drugie słowo kluczowe w duchowości ignacjańskiej to jest jakby, może to nie jest słowo, to jest hasło, że Pan Bóg widzi każdego z nas indywidualnie. I święty Ignacy oprócz tej elastyczności bardzo zachęca, żeby nie wszyscy przeżywali te rekolekcje w taki sam sposób. I to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że to, jak jedna osoba przeżywa, to nie znaczy, że druga ma mieć tak samo. I to, jak na przykład będziemy za chwilę mieli grupę dzielenia, to nie znaczy, żeby się porównywać. Mała dygresja. Coraz będę robił jakieś krótkie nawiasy. Postaram się zaznaczać, że to jest nawias. Ale też postaram się tych nawiasów za dużo nie robić, żeby nie rozbijać głównej myśli. To, co jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że Pan Bóg używa języka takiego, jaki mogę zrozumieć. Takim językiem została też napisana Ewangelia. To nie jest język filozofów greckich, to jest język kolokwialny, takim, jakim ludzie się posługiwali w tamtych czasach. I też tak się objawia nam Pan Bóg, właśnie w tym języku, w którym się posługujemy. I dlatego nie musimy się może, nie musimy wskakiwać na siódmy poziom tam zaawansowania językowego, tylko chodzi o to, żebyśmy bardziej otworzyli nasze serca, bo Pan Bóg będzie do nas mówił w taki sposób, On przyjdzie do nas w taki sposób, żebyśmy Go rozumieli. I naszym zadaniem jest to, żebyśmy tego Pana Boga po prostu w hojności serca, w otwartości przyjęli. To nie jest takie coś, że teraz wychodzimy tego Pana Boga szukać, tylko ten Pan Bóg jest zawsze obok nas. I tego obecność Pana Boga odkrywamy i nawet jak możemy czasami mówić, że Pana Boga przywołujemy, to nie chodzi o to, że On jest gdzieś odległy. On jest blisko nas, jest zawsze. Problemem jest to, że nie zawsze jesteśmy tego świadomi. I święty Ignacy bardzo kładzie nacisk, żebyśmy byli świadomi tego, że Pan Bóg jest obok nas i że powinniśmy nieustannie stawać w tej świadomości, że On obok nas jest i nam towarzyszy w tych rekolekcjach.
Ja jeszcze chciałam się zapytać na początku z tym projektowaniem, co Pan mówił. Czyli nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam, że często widzę, żeby sobie nie projektować, co mam robić, jak sobie ułożyć życie. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam.
Tak. To proszę dokończyć.
No właśnie, bo często właśnie ktoś przychodzi na rekolekcję i ma jakieś konkretne oczekiwania, prawda, że nie wiem, coś tam się w życiu poprawi, ułoży, prawda, ale właśnie często widzą, że to jest złe podejście, tak? Znaczy może nie złe, tylko niepoprawne.
Może doprecyzuję w takim razie, bo to co powiedziałam, może wskazywać na pewien skrót myślowy. To nie znaczy, że rekolekcje nie służą do reformy życia, tylko że nie powinny być pierwszym celem. Tak jak mówię, pierwsza rzecz to spotkać się z Panem Bogiem i dopiero odkryć Pana Boga, odkryć Jego w moim życiu i ze względu na Niego niektóre rzeczy w swoim życiu reformować, podjąć jakieś decyzje i tak dalej. To rzeczywiście, dziękuję za pytanie, jeżeli to były takie może nie do końca klarowne, więc chciałbym tylko uściślić, że to nie chodzi o to, że rekolekcje nie służą, że jak będzie przyjdzie taka myśl, że jak, no teraz to już przychodzi mi myśl, a może zrobię tak i tak i tak i tak i tak, to nie chodzi o to, żeby to odrzucać. To nie tak. To byłoby, nie chciałbym tak, w taki sposób radykalnie tego interpretować. Tylko zawsze w centrum powinien być Pan Bóg, zawsze ja i Pan Bóg i wszystko, wszystko jest, wszystko co się dzieje, wszystko co mówię, co mi się w sercu rodzi, w umyśle, wszystko jest ze względu na Pana Boga. Więc nawet reforma mojego życia, czy poprawa, czy zmiana w moim życiu, to wszystko jest ze względu na to, że chcę być coraz bliżej i coraz głębiej z Panem Bogiem. I wtedy to moje życie się układa, jak to mówimy kolokwialnie, po Bożemu. Nie wiem, czy takie wytłumaczenie jest wystarczające. Okay. To, co jest bardzo ważne w rekolekcjach, to pewne wewnętrzne, możliwe do osiągnięcia w danym momencie, wewnętrzne skupienie i wewnętrzne milczenie. I to jest zadanie, ale z drugiej strony jest to wyzwanie. I nie tylko to dotyczy osób w domu rekolekcyjnym, które mogą mieć problem, żeby wejść w tą ciszę, ale to dotyczy również nas, którzy będziemy pośród dnia prowadzić te rekolekcje. Wyobraźcie sobie, że idziecie rano do pracy, czy na studia, czy cokolwiek robicie, czy macie rodzinę, dzieci i tak dalej. I to jest wyzwanie, w jaki sposób zadbać o taką przestrzeń wewnętrznego skupienia, jak znaleźć chociaż czas na te rekolekcje, na medytację i na to, co będziemy proponować, żebym się potrafił spotkać z Panem Bogiem właśnie w tym czasie. Więc od razu się tutaj rodzi trudność, o której za chwilę powiem. To na razie zostawię. Do tego jeszcze wrócę. Drugą rzeczą bardzo ważną w tych rekolekcjach jest to, że bazujemy na Piśmie Świętym. Czyli bazujemy na Bogu, który się nam objawia w Piśmie Świętym. I nie tyle to Pismo Święte czytamy, bo czytać to można również książkę, to nie jest jak zwykła literatura, tylko wierzymy, że to jest przekaz Pana Boga, tam Bóg nam się w tym objawił i dlatego mówimy czasami, że to Pismo Święte nas czyta, że poznając Pismo Święte, ono odsłania nasze realia. Nie wiem, tak jak dzisiaj na przykład mówiłem o tym celniku, nie? I no właśnie, to Pismo Święte polega na tym, że Jezus też może się przechodzić po mieście, czy może przychodzić do mnie. To Pismo Święte nas czyta, czyli dotyka naszego życia, naszych realiów, przychodzi do mnie jako, nie wiem, Kasi, Ani, Tomka, Jana i tak dalej. Tak jak był Lewi dzisiaj, tak samo będzie Ola na przykład, albo, nie wiem, Adam. Kolejnym celem tych rekolekcji jest albo może podstawowym celem jest odkrywać Pana Boga w moim życiu. Ale jak to odkrywać? I czasami się możemy zastanawiać, jak tego Pana Boga mam w swoim życiu znaleźć? Czy mam Go tak słuchać i mam do mnie jakiś głos z zewnątrz przyjść? Mam jakąś wizję dostać, że nagle teraz będę mistykiem siódmego stopnia? To oczywiście nie ograniczajmy łaski Pana Boga, ale nie jest to najczęstszy sposób przychodzenia do nas Pana Boga. Najczęściej Pan Bóg do nas przychodzi przez nasze własne poruszenia. I odkrywamy Pana Boga w taki sposób, że odkrywamy samych siebie. Myślę, że dobrze to oddaje modlitwa świętego Augustyna, który modlił się w taki sposób. Panie Jezu, pozwól mi poznać siebie, abym poznał Ciebie. I to jest właściwy kierunek tych rekolekcji, żeby poznać samą siebie, samego siebie, żeby odczytać ten głos Pana Boga, który jest w moim sercu. A jak Pan Bóg działa w naszym sercu? Myślę, że to jeszcze nie będę może robił zbytniego wprowadzenia do całych rekolekcji, bo się nie da wszystkiego powiedzieć na raz, ale Pan Bóg przychodzi do nas, mówi do nas przez poruszenie naszego serca, przez pragnienia, jakieś natchnienia, dobre myśli i często używa to właśnie naszej wyobraźni, naszych myśli, tego w co nas wyposażył, tak jak nas stworzył, w takim języku będzie się wyrażał. Więc będzie na przykład przychodził w wyobrażeniach, będzie przychodził w myślach, w pragnieniach, we wszystkim, w czym może się z nami komunikować. Pan Bóg jest bardzo hojny, Pan Bóg przychodzi na wiele sposobów i nasze zadanie, żebyśmy uczyli się troszkę, jak tego głosu Pana Boga w naszym sercu słuchać. Po czym poznawać, że to jest na przykład Pan Bóg i tak dalej. I co wybierać i później na podstawie tego wszystkiego, co do nas przychodzi, wybierać to, co mnie do Pana Boga prowadzi, to patrz w kontekście tego, co w życiu powinnam albo powinienem robić, albo odrzucać, jakby nie brać czegoś pod uwagę, co mnie do tego Pana Boga odwodzi. I tak jak mówię, zawsze najważniejszy jest Pan Bóg. I wszystko, co mnie do Pana Boga prowadzi, mogę przyjąć, mogę stosować w życiu. To, co mnie od Pana Boga jakoś zwodzi, i to wszystko jest w wolności. To jest kolejne słowo kluczowe dla duchowości ignacjańskiej, że wszystko się dzieje w wolności. To nie jest takie coś, że Pan Bóg stosuje przymus, musisz zrobić tak czy tak. Kto jest zaangażowany w rekolekcjach? Mówimy, że w rekolekcje angażują się cztery strony. Po pierwsze, pierwszym, który się angażuje, jest Pan Bóg. I to On jest pierwszym, który przychodzi, tak jak właśnie dzisiaj na kazaniu też było, czy może na kazaniu w Ewangelii to było, że to Pan Jezus chodzi po tym mieście, Pan Jezus przechodził obok komory celnika i to Pan Jezus, Pan Bóg zawsze jest tym, który jest pierwszy. Drugim zaangażowanym w rekolekcję jestem, albo powinnam, albo powinienem być, jestem ja sam, ja sama. Trzecią osobą zaangażowaną jest towarzysz duchowy. Towarzysz, nie używam słowa kierownik, ale to już będzie, myślę, w przyszłości. Tak, widzę, że czas leci, a chciałbym powiedzieć o wszystkim, także tutaj będę się streszczał. Trzecią osobą jest towarzysz duchowy i czwartą, powiedzmy, stroną, osobą, rzeczą, nie wiem jak to nazwać, jest to, co Ignacy określa jako złego ducha. Czyli taki, który chce nas od Pana Boga odwodzić. I też trzeba mieć świadomość tego naszego, nazwijmy to, przyjaciela, który nam troszkę kładzie kłody pod nogi, zwodzi, oszukuje, podsuwa fałszywe racje, żebyśmy tylko nie doszli do Pana Boga. Także cztery strony, które nam towarzyszą w tych rekolekcjach. Jak powiedziałem, pierwszym, który działa, jest Pan Bóg, dlatego nasze działanie jest zawsze odpowiedzią. To, że podejmujemy wysiłek, jakim są ćwiczenia duchowne, bo każde ćwiczenie jest tak jak mięśnie, każdy wysiłek, który podejmujemy, jest odpowiedzią na zaproszenie Pana Boga. Jest to darmo nam dana łaska i to, do czego Pan Bóg nas zaprasza, to żebyśmy po prostu, tak jak otworzyli nasze serce i przyjęli te dary, które chce nam dać. I żebyśmy to otworzyli na oścież i żebyśmy nie byli na przykład jak taki gospodarz, który przyjmuje gościa w progu i mówi, wejdziesz do mnie na warunkach takich, takich, takich i takich. Tylko potraktujmy w tych rekolekcjach Pana Boga jak gościa, który przychodzi i po prostu otwórzmy mu drzwi, zaprośmy do przedsionka, do korytarza, nie stawiajmy warunków, tylko posadźmy go przy stole, usiądźmy razem z nim i rozmawiajmy jak z najlepszym przyjacielem. Bez warunków, z pełnym zaufaniem i z takim założeniem, że Pan Bóg, że przychodzi do mnie ktoś, kto chce mojego dobra, ktoś, kto mnie kocha i to jest mój przyjaciel. No właśnie, i teraz już może chwilę powiem o trudnościach. Myślę, że w kontekście tych rekolekcji, tej formy ćwiczeń duchownych, które podejmujemy, podstawową trudnością będzie problem z wewnętrznym wyciszeniem. Dlatego, że to nie jest tak, że na przykład pracuję od 8 do 15, no to sobie o 16 zrobię medytację. Tutaj trzeba z taką pewną dozą realizmu i świadomości siebie podejść do tych rekolekcji, żeby je właściwie przeżyć. Czyli jeden z przykładów oczywiście, to będzie na rozmowach z towarzyszem duchowym. Jeżeli pracujecie Państwo od 8 do 15, to miejcie świadomość, że poniekąd wynosicie tę pracę w głowie też. Więc chwilę potrzeba, żeby odparować. A jeżeli wracacie z pracy do dzieci na przykład, to jeszcze dodatkowa trudność. Dzieci są super, ale właśnie mogą nam utrudniać spotkanie. Znaczy, Boże, jak to brzmi, że dzieci. No. A Jezus w Ewangelii mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie? Boże, jestem... No właśnie, się okazuje, że muszę więcej czytać Ewangelię sam też. Oczywiście, chodzi o to taka przenośne troszkę, ale miejmy taki realizm, że te bodźce, które w ciągu dnia nazbieramy, że one będą też pracować. Więc tutaj z towarzyszami duchowymi zachęcam, żeby na pierwszym spotkaniu w ogóle porozmawiać o formule, w jaki sposób sobie poradzić z tym wewnętrznym wyciszeniem. To jest bardzo ważne. Bo żeby Pana Boga usłyszeć, to trzeba w ogóle mieć możliwość Go słuchać. A jak nas bodźce w ciągu dnia atakują w sensie takim, nie, wszystko co robimy, powoduje, że przychodzą nam do głowy różne rzeczy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zadbać o maksymalne w danych warunkach wyciszenie. Żeby to zabieganie troszkę wyglądało jak wprowadzenie samochodu do garażu. Nie? Że wprowadzam do garażu, zamykam garaż, wyłączam silnik i wysiadam. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to są tak zwane, nie wiem, rozpraszacze, my to mówimy. Rozpraszacze, czyli na przykład chcę zacząć medytację, a tu na przykład przychodzi mi myśl, o matko, o tam na Facebooku już 5000 wiadomości, przychodzą mi SMS-y, muszę zrobić jeszcze to, muszę zrobić tamto i tamto i tamto. To te wszystkie rzeczy są jakby też do ustawienia we właściwej hierarchii. I tak jak mówię, trudno mi jest to mówić generalnie, bo to jest sprawa indywidualna każdego z Państwa. Nie? I tutaj to będzie bardzo ważne, żeby o tym porozmawiać z towarzyszem duchowym, jak to wszystko poustawiać, żeby maksymalnie to było po prostu realne do osiągnięcia. To otwarcie i to zaproszenie gościa, postawienie go przy stole i rozmawianie z nim oznacza również, że nie powinniśmy mieć wobec niego jakichś wielkich oczekiwań. Nastawienie, zasłuchanie, tak. Ale żebyśmy się nie rozczarowali, to nie mówmy Panu Bogu, jak ma do nas przychodzić i co ma do nas mówić. Słuchamy w sposób hojny, otwarty i Panie Boże, mów do mnie. No właśnie, nie wystarczy tylko przyjąć te treści. Nawet ta konferencja, którą teraz mówię, czy msza, czy wszystko, co tu robimy, nie wystarczy tylko wysłuchać i tak w sensie, tak jak czasami tak sobie robiłem, że miałem taką checklistę i tyk, 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 tyk i zaliczałem, nie? To tak nie działa. To, co otrzymacie Państwo z materiałów, to, co będziecie robili, ważne, żeby też trafiło do serca. A od ucha do serca może być naprawdę 5000 kilometrów. Więc tutaj do tego zachęcam, żeby te treści rezonowały w Państwu. Nie tylko je wysłuchać i pójść, tym bardziej, że mamy nadmiar konferencji na YouTubie czy gdziekolwiek, nie? Wszyscy, myślę, często jesteśmy przeładowani treściami. I to, co i kolejna rzecz, na którą kładzie nacisk Święty Ignacy, żeby nie tyle właśnie zalewać siebie treściami, tylko wybierać te treści, które mnie najbardziej karmią, które mnie najbardziej jakoś poruszają. Może to być jedna myśl zupełnie. Jak mówi Święty Ignacy, nie ilość treści jest ważna, tylko wewnętrzne smakowanie, to, co ono mi daje, to, co te treści mi dają. Więc tutaj, żebyście, drodzy Państwo, też nie mieli takiego nastawienia wykazywania się. Nie jest właściwą rzeczą wykazywanie się na tych rekolekcjach. Czy nawet jak pójdziecie na rozmowę z towarzyszem duchowym, że macie się wykazać. O matko, nie mam nic nie zapisałam, nie wiem o czym rozmawiać. To nie jest do końca właściwe. Nie medytujcie po to, żeby się wykazać, że na przykład to nie o to chodzi. Niech te treści po prostu pracują, niech, tak jak mówię, może to być zupełnie jedno zdanie. Jeżeli w medytacji, w tych treściach otrzymacie Państwo jakieś natchnienie, jakieś poruszenie, jakaś treść Was zaczepi na sobie, to możecie zakończyć tę medytację na tym jednym zdaniu. Te treści są siłą rzeczy. Nasze punkta są skierowane do różnych osób, ale rekolekcje są odbywane indywidualnie. Każdy je przeżywa po swojemu, dlatego też wybierajcie z tych treści to, co Państwu właśnie, tak jak mówiłem, to, co pomaga mi się spotkać z Panem Bogiem. I to też jest nauka, żeby wybierać to, co mi pomaga. I może jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w kontekście tych rozpraszaczy, tych bodźców, które będą we mnie pracować, tych myśli, to wszystko, co mi będzie huczało w trakcie medytacji, może się rodzić pokusa, żebym skróciła albo skrócił medytację. Bardzo ważną rzeczą w tych rekolekcjach będzie wierność przyjętym zasadom. Czyli na przykład, jeśli ustaliłam, że będzie to medytacja będzie trwała 30 minut, żebym była wierna, żebym był wierny temu czasowi. Bo może być pokusa, żeby skrócić tam o 2-3 minuty. Ignacy mówi, żeby wtedy, w takich przypadkach wręcz przeciwnie, nawet wydłużyć medytację o kilka minut. I to jest to, co możemy zrobić, to jest ten nasz wysiłek. Pan Bóg do nas mówi, komunikuje się z nami, a my staramy się stworzyć mu przestrzeń trudności. Tak, słucham. Zasadniczo medytacja trwa od 30 do 45 minut, ale to myślę, że to już będzie inna wprowadzeniu. Tak jak mówię, medytacja trwa zasadniczo 30-45 minut w zależności od indywidualnych trudności. To jest też kwestia troszkę indywidualna, więc to jest też do omówienia z towarzyszem duchowym. Nie krócej niż 30 minut, myślę. Także tutaj, no, to jest kolejny temat, który trzeba by rozwijać i tylko po prostu tak, no, siłą rzeczy jest mi trudno, żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, ale jest to kwestia do zasadniczo 30 minut albo 45 do ustalenia z towarzyszem duchowym. Dobra, teraz już bym chciał przejść, jak mam 2 minuty jeszcze do dzielenia. Więc bardzo skrótowo omówię to, co powinienem zrobić najszerzej. Duchowość ignacjańska opiera się na pewnej formule, na pewnym sposobie, na pewnej metodzie. I czasami przyrównujemy to do talerza, że ta medytacja ignacjańska, forma, metoda przypomina trochę taki talerz głęboki, do którego nalewamy zupę. Że samej zupy możemy, z garnka byłoby trudno jeść, bo to trzeba by, no, trudno sobie wyobrazić to nawet, nie? Włożenie głowy do garnka. Metoda, którą za chwilę omówię pokrótce, która będzie jeszcze pewnie, do której będziemy wracać, przypomina taki głęboki talerz, do którego nalewamy zupę, żeby zaczerpnąć tej zupy i żeby się nią karmić. I żeby to omówić, posłużę się taką pomocą, którą Państwu rozdam. Każdy z Państwa otrzyma to i można na tym notować. Zabierzcie do domu i też wracajcie, myślę, do tego, bo to jest tak bardzo syntetycznie ujęte to, o czym chcę powiedzieć. Dobrze? Także teraz rozdam. Tak bardzo szybko. Więc po prostu razem prześledzimy ten materiał. Dobrze, i podstawą właściwego wejścia w te materiały, które będziemy przeżywać, jest umiejętność zauważania i analizowania własnych przeżyć, uczuć, poruszeń wewnętrznych i otwartość, taka hojność serca, żeby dzielić się i rozmawiać o tym z towarzyszem duchowym. Medytacja ignacjańska, podzieliłbym to na 3 etapy. Pierwsze jako przygotowanie do medytacji, drugie sama medytacja i trzecia część podsumowanie, wnioski, refleksja po medytacji. Są takie 3 etapy. Więc jak widzicie Państwo, mamy przygotowanie medytacji i tutaj co jest ważne, żeby, no właśnie w kontekście tego już odnośnie do tych rekolekcji naszych, tej formy rekolekcji, bardzo ważne jest, żebyśmy umiejętnie przeszli od rytmu dnia do rekolekcji. Więc abyśmy sobie uświadomili to, w jakim momencie teraz jesteśmy. Niech to będzie chwila wyciszenia, żebym sobie uświadomił, co mi tam w głowie w ogóle pulsuje, czy to jest ból głowy, czy to jest sąsiadka, która tam mi nagadała, czy to jest kolega z pracy, z którym tam się nie dogadałem na przykład. Uświadomienie sobie tych rzeczy, jak one na mnie działają. Po to, żebyśmy byli sami, świadomi samych siebie. Żebyśmy słyszeli siebie. Możemy nawet posłuchać swojego serca, jak bije. Starać się może posłuchać swojego oddechu i złapać kontakt ze swoim ciałem i ze swoim wnętrzem też. I tuż przed samą medytacją będzie ważne, aby zadbać o właściwą postawę ciała. I postawa ciała powinna być taka, która mnie nie rozprasza na modlitwie. Czasami myślimy, że właściwą postawą to będzie, nie wiem, będę leżał krzyżem przez godzinę. Ale tutaj nie mogę się w ogóle skupić na Panu Bogu, bo już mi tam nos wierci tą dziurę w parkiecie, nie? Zasada polega na tym, żeby to moje ciało nie rozpraszało ducha. Więc powinienem zadbać o taki, nie wiem, nazwać komfort, taką postawę ciała, żeby ciało mnie nie rozpraszało. Czy to będzie postawa siedząca, czy klękosiad, to już jest rzecz też do omówienia z towarzyszem duchowym. O wyciszeniu duchowym już mówiłem. I to, co jeszcze jest bardzo ważne, żebyśmy stawali w świadomości obecności Pana Boga. Tak jak mówię, rekolekcje czy medytacja to nie jest ćwiczenie intelektualne. To nie jest coś takiego, że tylko się teraz będę rozkminiał i tak dalej. To jest po prostu spotkanie, to jest modlitwa. I spotkanie z Panem Bogiem i rozmowa z Nim. I przechodzimy już do samej medytacji. Pierwszym punktem medytacji jest tak zwana modlitwa przygotowawcza zwyczajna. Zazwyczaj stosujemy tutaj formułę, którą mamy podaną. To, co macie w nawiasie jako CD, to nie jest płyta kompaktowa, tylko to, co oznacza ćwiczenia duchowne. Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały boskiego majestatu. Także to jest modlitwa na rozpoczęcie. Kolejnym etapem już samej medytacji, czyli tego środkowego, tej właściwej już medytacji, jest wyobrażenie sobie miejsca. I te materiały, które Państwo otrzymacie, tam będzie też sugestia, propozycja do wyobrażenia sobie miejsca. To już tego nie rozwijam. Myślę, że to będzie temat też do rozwinięcia w kolejnym etapie. Następny punkt. Prosić o owoc. I też ten owoc będzie Państwu zaproponowany w medytacji, albo już jest nawet, jeżeli otrzymaliście materiały, to jak zwrócicie uwagę, jak sięgniecie do materiałów, będzie zawsze tam owoc, prośba o owoc. I następnie przechodzimy do tak zwanych punktów. Punkta, czyli kilka wybranych myśli, które są poparte pewnymi sugestiami do refleksji, do przemyślenia, czy to będą pytania i tak dalej. Dobra? To tego nie rozwijam już, po prostu to będzie do, tak jak mówię, każdy z Państwa, najlepiej byłoby mi porozmawiać z każdym z Państwa oddzielnie, żeby po prostu każdy inaczej będzie przeżywać to. Także zachęcam do hojności z towarzyszami duchowymi, bo oni Wam dobrze doradzą po prostu. Jak już te poszczególne punkty przejdziemy, będziemy prosić... Aha, jeszcze jedna rzecz. To, co jest ważne w tych punktach, żeby zawsze to odnosić do swojego życia. Jak zobaczycie jakąś scenę z Biblii, to zawsze sobie zadawajcie pytanie, gdzie ja jestem w tej scenie, gdzie ja się znajduję, gdzie jestem ja i gdzie jest Pan Bóg w tej scenie. Dobrze. I ten drugi punkt, który tu jest napisany, czyli poddać się osądowi Słowa Bożego, no to tak brzmi tak dosyć jurydycznie. Chodzi o to, żebym jakby mając świadomość, jaki jest Pan Bóg, żebym zawsze to osąd, który tu jest mówiony, który tu jest wskazywany, to nie znaczy, że teraz będę sądzony z czegoś, tylko żebym oceniał w prawdzie. To jest osądzanie, to znaczy sądzenie w prawdzie. Jest tak, albo jest inaczej. Jest dobrze, to jest dobrze, albo to nie jest dobrze. To jest osąd. I nawet nie do końca bez wartościowania, tylko po prostu jakby pochylenie się nad tymi treściami. Kolejny punkt, albo taki aneks, dotyczy tego, żebyśmy zastanowili się, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, do czego Pan Bóg mnie wzywa w tej medytacji. Jakie czuję pragnienie? Jakie widzę w sobie pragnienie, zaproszenie, intuicję, myśl? W jaki sposób Pan Bóg mnie porusza? I na koniec, już po rozważeniu tych punktów, ważna jest rozmowa z Panem Bogiem, tak jak z najlepszym przyjacielem. Tak zwana rozmowa końcowa. Czyli ostatnie kilka minut medytacji, abyśmy to omówili z Panem Bogiem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to spotkanie i starać się znaleźć kilka konkretnych rzeczy, za które chciałbym podziękować albo których chciałbym porozmawiać. I już na sam zupełny koniec, bo widzę, że tutaj przegiąłem troszkę. Ostatnia rzecz, nie mniej ważna, jak już zakończyliśmy medytację, ważna jest refleksja po niej. Ona się może sprowadzać na przykład do tego, że zanotuję sobie kilka myśli, zapamiętam to, co jest najważniejsze, to, co mnie jakoś szczególnie poruszyło, to, co jest szczególnie owocne. Może to być jedna myśl, jedno zdanie. I to, co jest ważne, żeby nie notować w trakcie rekolekcji. W trakcie medytacji, przepraszam. Medytacja to jest czas spotkania z Panem Bogiem, więc wtedy się nie zajmujemy. Wyobraźcie sobie, że jak przyszedł Pan Bóg i siada przy stole, siedzicie sobie przy herbacie, rozmawiacie, a ktoś z Was bierzesz kartkę i po prostu Jezus coś mówi, a Ty sobie notujesz, nie? Nie, to właśnie raczej patrzcie w oczy temu gościowi, który przyszedł. Spotykajcie się z nim twarzą w twarz, a pisanie zostawcie po medytacji. Dobrze? Żeby nie rozpraszać się, nie tracić tego czasu medytacyjnego. To jest zawsze spotkanie z Panem Bogiem, a notatki to już jest troszkę refleksja po medytacji. Dobrze, czy macie Państwo jakieś pytania, bo już mógłbym jeszcze mówić i mówić i mówić, ale już tutaj się zatrzymam. Tak, słucham. O łyżce nie wspominałem, ja bardziej mówiłem o talerzu, tak, ale właśnie tutaj dotyka Pani pewnej rzeczy bardzo ważnej, że właśnie sobie od razu wyobraziłam, jak to wygląda, nie? I też jak to spożywać. Więc metoda, chodziło mi po prostu, żeby przyrównać do tej zupy, którą nabierzemy, że samej zupy nie jesteśmy ani w ręce w sobie wsiąść, ani w jakiej, no może być kubek, ale najczęściej jest to talerz, nie? Chodzi o to, że ten talerz jest jak pewien rodzaj formy, która pozwala mi zaczerpnąć. I ta medytacja ignacjańska właśnie jest takim talerzem, z którego po prostu zaczerpnę, nie? Dlatego tak ważne jest, żeby podążać tymi punktami, tymi treściami, które proponujemy. A czy to będzie po łyżce, czy od razu wleję sobie jak bulionówkę, to już do Państwa dyspozycji. Także może to być nawet tak drobnymi łyżkami. Nawet może być łyżeczka od herbaty. Ważne, aby ciągle tą zupę sobie przyjmować do siebie. Dobrze, to ja dziękuję i przepraszam, że przedłużyłem i do zobaczenia w takim razie.